Nasz dzisiejszy gość, Lidia Socha, seniorka, która na emeryturze zaczęła prawdziwie żyć. Witam cię, Lidziu, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Twoje odkrycia wiążą się z marzeniami, które zaczęłaś spełniać. Emerytura to dla ciebie dobry czas, prawda?
O tak. To wreszcie, tak jak to mówią, nic nie muszę, wszystko mogę. Oczywiście na tyle, na ile mi pozwala zdrowie, ale faktycznie wreszcie czuję po prostu taką wolność, że mogę wreszcie robić to, co chcę, to co naprawdę chcę, a nie to, co muszę. To znaczy, wychowywanie dzieci to nie był taki znów wielki przymus, po prostu to była radość, ale człowiek był jednak w pewnym sensie ograniczony, zmuszany do pewnych rzeczy, których musiał wykonywać, chciał czy nie chciał. Teraz wszystkie dzieci już na swoim, dorosłe, a ja wreszcie żyję dla siebie. O, to jest najważniejsze, żyję dla siebie.
Słuchacze Polskiego Radia Rzeszów znają cię już z twojej książki, o której mówiłyśmy 2 lata temu na naszej antenie, Saga o życiu Lilki.
Tak.
To powieść oparta na autentycznych wydarzeniach, w której wprowadzasz czytelnika w świat swojego dzieciństwa, młodości, przeżyć wrażliwej dziewczyny.
Ta książka, napisanie tej książki zawsze było moim marzeniem. Może nie konkretnie takiej o moim życiu, ale to życie było bardzo bogate w różne wydarzenia. Zarówno te dobre, jak i te smutne, i czasami nawet tragiczne. I kiedy dorosłam, można tak powiedzieć, do tego momentu, że wreszcie mogłam zacząć spełniać swoje marzenia o napisaniu i wydaniu książki, stwierdziłam, że nie muszę szukać pomysłu gdzieś, choć fantazji mi nie brakowało, jak w sumie ten pomysł miałam podany na tacy. Moje życie. Więc skorzystałam z tego i zaczęłam pisać. Chciałam po prostu też przez tą książkę pokazać, jakie było życie nas, kobiet w tym zawsze młodym wieku. Jakie było wtedy, w latach tych 70., 80., początki 90. Chciałam też pokazać, w jaki sposób można sobie radzić z pewnymi problemami, jakie popełniłam ja błędy, w tym wypadku moja bohaterka, bo zawsze to powtarzam, że Lilka jest moją bohaterką, nie jest mną, to nie jest autobiografia. I nigdy tego tak nie traktowałam. Ja tylko po prostu wykorzystałam elementy z mojego życia, to, co się wydarzyło, ludzi, którzy wokół mnie byli, miejsca, które były udziałem moim, żeby po prostu dam to Lilce i było mi łatwiej to wszystko i opisać. Wiele sytuacji pozmieniałam. Skoro to jest powieść, to pozmieniałam według własnego uznania. To było takie realizowanie marzeń. To było najważniejsze w tym wszystkim.
Jaki to był czas? Powiedziałaś, że szczęśliwy, chociaż przecież w domu się nie przelewało.
Zawsze uznawałam, że pieniądz nie jest wyznacznikiem szczęścia. On jest potrzebny. Ale szczęście to bardziej to, że mamy wokół siebie ludzi, którzy nas kochają, którzy o nas dbają, którzy się troszczą.
Ale przecież nie miałaś łatwego życia. Kochana mama, kochana babcia, ale ojciec odszedł od was.
Ojca to można powiedzieć, że w ogóle nie miałam. Tak jak to napisałam, sprzedałam to Lilce. Faktycznie, zanim się jeszcze urodziłam, ojciec od nas odszedł. Miałam przyrodnie siostry. Wszyscy się dla niego liczyli, ale nie ja. Nigdy nie przyszedł dla mnie. Nigdy nie odwiedził, żeby być ze mną. Po prostu go nigdy nie miałam.
Tę stratę poczułaś dopiero w wieku dojrzałym, czy już jako dziecko odczuwałaś, że nie masz ojca?
To znaczy się, jako dziecko zazdrościłam koleżankom, że mają tatusiów. Ja też tak chciałam. Tak jak inne dziewczynki, koleżanki czy koledzy, chciałam mieć tatusia. Niekoniecznie tego, który był moim ojcem, tylko po prostu tatusia, tak jak inni. Ale dopiero jako dorosła kobieta zrozumiałam, że być może ja miałam więcej szczęścia niż te inne, bo w tych rodzinach bywało różnie. Dopiero przekonując się na tym, co mnie spotkało w życiu, zrozumiałam, że to moje dzieciństwo wcale nie było takie złe. Bo nie było różnych awantur, różnych kłótni, nie było patologii, pijaństwa. To był po prostu spokojny, bardzo radosny dom. Tylko tyle, że nie było w nim takiego wzorca męskiego. Był mój brat, ale to było również dziecko. Rozpieszczane przez mamę i babcię. Trzy kobiety wokół niego.
No dobrze, ale przecież ty też na pewno byłaś rozpieszczana.
No, bardziej wychowywana jako przyszła żona i matka. Takie były wtedy realia. Bardziej się nastawiało kobiety na to, że mają kiedyś mieć tą rolę matki, żony. To nie tak jak dzisiaj, że kobiety są bardziej świadome tego samych siebie. Z tym, że ja wcale przed tym nie uciekałam. Ja chciałam. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby mieć dzieci. To było moje marzenie, które też spełniłam. Dzięki Bogu. I chciałam też spotkać na swojej drodze dobrego, odpowiedniego, odpowiedzialnego mężczyznę, który nie byłby taki jak mój ojciec. Czy znalazłam?
No chcę zadać to pytanie.
To pytanie zadaję tym, którzy chcą przeczytać moją książkę, bo tam można będzie to odnaleźć.
Saga o życiu Lilki z upływem czasu zmieniła się w inną powieść. Zanim nadejdzie czas, dokonałaś wielu istotnych zmian w tej książce. Twoja historia pojawiła się w nowej odsłonie.
Tak, dokładnie. Bowiem to moje pragnienie, żeby wydać książkę, spełniło się wprawdzie, ale to tak jakbym wypłynęła, ale na jakieś niewielkie jezioro. Ono miało swoje ograniczenia. Nie spełniłam do końca tych swoich marzeń. Ta książka była wydana własnym sumptem, czyli własnym nakładem. Owszem, przy pomocy Jaromira Kwiatkowskiego. Bardzo dużo mi w tym pomógł, to muszę przyznać. Ale bardziej była na tak zwane własne podwórko, czyli niewielki nakład, bo zaledwie po 100 sztuk to były dwie części. To tylko tak wśród znajomych, żeby mogła wypłynąć ta książka gdzieś dalej, być sprzedawana w księgarniach. No niestety, ale nie umiałam, nie wiedziałam, jak to zrobić, w jaki sposób dokonać tego czynu. Poza tym troszeczkę to było takie poruszenie się we mgle. Dopiero jak wydałam tą książkę, jak ileś tam ludzi przeczytało, usłyszałam pewne opinie. Ja już czytając tą moją książkę tak na chłodno, już kiedy te emocje opadły, sama zauważyłam również wiele niedociągnięć. No i te opinie, które zebrałam, to wszystko dało mi do myślenia i w momencie, kiedy skończył się tamten nakład i zaczęłam myśleć o wznowieniu, już wiedziałam wtedy, że to nie może być w takim samym, że było tak samo, że to musi być zmienione. No więc zaczęłam szukać jakiegoś wydawcy. Poznałam Marcina Halskiego, wydawcę wydawnictwa, między innymi wydawnictwa Nie Powiem, na targach rzeszowskich 2 lata temu. I zaczęłam wtedy z nim rozmawiać, czy by się zgodził wziąć tą moją książkę do druku. Powiedział, że tak, ale jak zobaczył, jak wygląda, ją od razu powiedział, że trzeba będzie to podzielić, tam pozmieniać. Ja powiedziałam, że ja również o tym myślę, więc przez jakieś kilka miesięcy przygotowywałam wszystko do zmiany. Potem jeszcze niestety redaktorka, z którą pracowałam bardzo też dużo, zrobiła takie, jak ja to nazywałam, kuracji odchudzającej. I powstała właśnie obecna wersja, z której teraz jestem naprawdę zadowolona. Wtedy z tamtej książki naprawdę ja sama czułam, że to jeszcze nie jest to.
Chcę zapytać cię o takie sprawy, które cisną się na usta. Czy ty masz przygotowanie do tego, żeby pisać książki?
Nie. Nie, ja niestety trochę takim samoukiem. Skończyłam tylko szkołę zawodową. Owszem, kiedyś też to jedno z marzeń, to chciałam zostać przedszkolanką. Nawet chodziłam przez rok do studiów wychowania przedszkolnego w Łańcucie. Ale niestety wiele czynników sprawiło, że musiałam zrezygnować z tej szkoły. No między innymi właśnie ta nasza rodzinna bieda, bo mamy nie stać było, sama nas wychowywała i pracowała, zarabiała najniższą krajową. A alimenty od ojca były bardzo niewielkie, więc no to dla niej był duży wydatek, gdy ja musiałam dojeżdżać gdzieś tam do szkoły, do innego miasta. Więc zrezygnowałam i poszłam do szkoły zelmerowskiej, która dawała mi zawód i pieniądze, tak żebym mogła zarówno się sama usamodzielnić, ale i wspomóc mamę w rodzinnym, domowym budżecie. Ja tego nie żałuję. Mogłam później na przykład podjąć jeszcze jakąś szkołę, ale no, chyba troszeczkę takie lenistwo mnie tutaj się wkradło i zostałam tylko na tej szkole, na jakiej byłam. Za to bardzo dużo lubiłam czytać książek. Czytałam nagminnie, wszędzie, gdzie tylko mogłam, zawsze jakąś książkę ze sobą miałam. A jeszcze w szkole podstawowej, jak zaczęłam pisać opowiadania i wiersze, no więc u mnie się to pióro już wtedy zaczęło tak troszeczkę szlifować, chociaż to było no, bardzo niewielkie. Nie miałam po prostu takiego kogoś, kto by mnie pokierował. A potem przyszło życie, to wszystko poszło na bok i dopiero teraz, kiedy zaczęłam pisać pierwsze wydanie Lilki, bardzo dużo pomocy dostałam zarówno od Jaromira Kwiatkowskiego, jak i od... Akurat była nauczycielką mojej córki, starszej córki w szkole, pani Monika, i przy nich można by powiedzieć, że dostałam taki wzorzec, jak powinnam pisać.
A to niezwykła sprawa, bo ludzie, którzy osiągają pewien wiek, najczęściej osiadają na laurach, a ty zaczęłaś pracę nad sobą, prawdziwą pracę nad sobą. Chciało ci się...
No, właściwie to była praca związana bardziej właśnie z tym pisarstwem. Na tym się skupiłam. Ale ja tego chciałam, bo kiedy pisałam na początku, to tak jak mówię, pisałam emocjami. Ja po prostu czasami całą noc byłam w stanie stukać na tej klawiaturze i pisałam z wypiekami na twarzy.
W wywiadach mówiłaś, że przeszłaś prawdziwe studia.
No właśnie tak było. A potem jak zaczęłam to czytać, to zobaczyłam, ile tam jest niedociągnięć i ile jeszcze pracy nade mną, przede mną.
Nad tobą i przed tobą.
W sumie tak. Te wskazówki, które otrzymałam zarówno od Moniki, zarówno od Jarka, były bardzo cenne.
Nie obrażałaś się, jak ci powiedzieli, nie, Litka, to tak nie może
być. To znaczy
być.
Się... Nie obrażałam się tylko dlatego, że te osoby...
Przeniłaś, nie?
Tą krytykę wyrażały w bardzo delikatny sposób, tak konstruktywnie. To ja bardziej sama siebie krytykowałam. Bardziej byłam dla siebie surowa niż oni dla mnie. Ale myślę, że to przyniosło efekty. Mam nadzieję, że to już teraz to, co jest, czyta się zupełnie inaczej.
Naszym gościem jest Lidia Sucha, autorka książki Najpierw saga o życiu Lilki, a obecnie Zanim nadejdzie czas. Uniknęłaś odpowiedzi na pytanie o twoje życie, do którego nie chcesz się przyznawać, a jednak czasami podczas tych spotkań autorskich mówisz o swoim trudnym małżeństwie.
Tak, to nie jest tak, że ja chcę coś ukryć. Uważam, że po prostu każdy jakieś tam swoje tajemnice ma i raczej powinien nawet mieć. Nie można tak całkowicie siebie odkrywać i sprzedawać. Ale to, co było istotne, co uznałam za istotne, co może być jakąś nauką, jakimś przykładem, to umieściłam w książce. Wykorzystałam to po prostu. Czy ja miałam w tym wszystkim rację? Nie wiem. To już muszą ocenić inni. To jest moje, po prostu moje spojrzenie na te problemy i na to, co mnie w życiu spotkało. A fakt faktem, no było tego bardzo dużo i różnie sobie z tym radziłam.
Dzięki temu, że odważyłaś się napisać o tym, przy okazji promocji twojej książki organizowane były różne spotkania grup anonimowych alkoholików.
Tak, między innymi w bibliotece w Budziwoju. Tam należy do DKK-u, czyli Dyskusyjnego Klubu Książki. I tam było spotkanie połączone z moimi książkami i był na tym spotkaniu ktoś, kto prowadzi grupę anonimowych alkoholików, a kto sam kiedyś też był alkoholikiem. Także człowiek, który doświadczył tego wszystkiego i to się bardzo ładnie zgrało. Zarówno było to ze strony osoby, która była tym alkoholikiem, która przeszła na tą dobrą stronę, jak i od strony osoby, która żyła z alkoholikiem, czyli te tak zwane współuzależnienie. To było bardzo ciekawe spotkanie.
Jak patrzysz teraz na to swoje życie, którego ślady przecież bardzo wyraźne są w twojej książce, Zanim nadejdzie czas?
Ja traktuję to po prostu już jako chwała Bogu, że to już minęło. w ten sposób. Ja dzisiaj, znaczy zawsze, nawet wtedy, w tamtych trudnych, bardzo nieraz trudnych chwilach, no wtedy to owszem, płakałam, nieraz się modliłam, nieraz się kłóciłam z Panem Bogiem, ale zawsze miałam, Bóg zawsze stawiał na mojej drodze naprawdę wspaniałych ludzi, którzy pomagali mi przejść przez te wszystkie problemy. Nie byłam samotna, wbrew pozorom nie byłam samotna. I tu wcale nie chodziło o jakieś finansowe rzeczy, choć te też. Tutaj też nieraz dostawałam pomoc. Tu chodziło po prostu o osoby, które mi albo wskazywały drogę, albo wspomagały w ten czy w inny sposób. Zawsze starałam się iść z taką pogodą, z uśmiechem przez to życie. Choćby nawet po to, żeby dzieci nie widziały mnie jakiejś tam płaczącej, zdruzgotanej, złej, pokonanej psychicznie, czy w jakikolwiek inny sposób. Ja dla nich zawsze byłam uśmiechnięta i zawsze stawałam. Zresztą, co by nie było, nawet jeżeli był we mnie strach, bo no mąż wzbudzał w nas strach, oczywiście, chociaż niby nie bił, nie znęcał się nad nami w taki fizyczny sposób, bardziej psychiczny, ale potrafił być też niebezpieczny w inny sposób. Na przykład palił w nocy papierosy, spał, podłoga była drewniana. Myśmy nigdy nie wiedzieli, czy któregoś dnia rano nie obudzimy się z jakimś pożarem. Także różnie bywało. A ja jednak zawsze miałam w sobie taką siłę, żeby dzieci ochronić przed nim, żeby stworzyć dzieciom w miarę normalny, spokojny świat, żeby zawsze się do ludzi uśmiechać. A nawet jeżeli można było to jeszcze i komuś coś pomóc, po prostu chciałam żyć normalnie. Nie zawsze było to możliwe, ale wyłuskiwałam, jak ja to mówię, jak się z arbuza pestki wyłuskuje, to tak ja to wyłuskiwałam z tego arbuza, z tego mojego życia, te pestki szczęścia, te takie gwiazdeczki radości, żeby to życie jakoś przeżyć. Dlatego może dzisiaj nikt by nie powiedział, patrząc na mnie, obcując ze mną, że ja przeszłam tak wiele w życiu. No, po prostu taka pozytywna energia we mnie zawsze trwała i to mi pomogło. No i przede wszystkim, co najważniejsze, moja wiara w Boga. To jak bardzo mocno wierzę i to, ile od Boga otrzymałam, jaką opiekę miałam od Matki Bożej, ile cudów się wydarzyło, o czym to będzie opisane w dalszych częściach Litki. Że to wszystko dało mi taką siłę i moc, żeby przetrwać, żeby pozytywnie na to wszystko spojrzeć.
Czy liczysz na to, że tą swoją opowieścią o trudnym życiu pomożesz komuś?
Chciałabym. Chciałabym, żeby ktoś przeczytał taką powieść, powiedział, o, to jest o mnie. Albo nawet jeżeli to jest osoba, która nie jest za bardzo wierząca, ale w momencie, kiedy przeczyta tą książkę i zobaczy, że taki zwykły człowiek, osobą wierzącą byłam od dziecka, ale ta moja wiara była, no jaka była, no człowiek chodził do kościoła, modlił się, bo tak był wychowany. Ale ja tą wiarę dopiero w sobie poznawałam po jakimś czasie. Wszystkie te trudne chwile mnie kierowały do tego innego punktu. Ja dopiero jak pojechałam z mężem na oazę rodzin, tam dopiero poznałam istotę wiary. Tam bardzo wiele się we mnie samej zmieniło i wtedy dopiero uwierzyłam, że to znaczy zrozumiałam wtedy tak do końca, że ja sama sobie z takimi problemami nie pomogę, że ja to muszę oddać Jezusowi. I wtedy, kiedy to wszystko tak faktycznie oddałam to Matce Bożej, Panu Jezusowi, to się zaczęło układać. Nawet później, kiedy mój mąż wrócił do alkoholu, bo przez jakiś czas nie pił. Nawet wtedy, kiedy wrócił do alkoholu, to ja miałam wrażenie, że wszystko to, co robię, bo przecież rozwód w Kościele katolickim nie jest pozytywnie widziany, a ja miałam nawet w takich sytuacjach pomoc. Pomoc z góry, ja to czułam. Bo ja nie rozwodziłam się dla własnej przyjemności, z jakiegoś widzimisię. Ja po prostu potrzebowałam spokojnego, normalnego domu dla mnie i dla już czwórki dzieci. Było dwoje nastolatków, dwoje maleńkich i ja nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby stworzyć im piekło w domu. One musiały mieć spokojny, normalny dom. Dlatego dążyłam do rozwodu, do eksmisji, ale tak naprawdę nigdy męża nie zostawiłam. On mieszkał gdzie indziej, ale jeżeli tylko potrzebowało pomocy, opieki, jakiejś sprawy, to zawsze byliśmy, zawsze żeśmy go tam odwiedzali, pomagali. Ile razy tam gdzieś trafiał do szpitala, no to chodziłam do szpitala, do niego pomagałam. Po prostu byłam gdzieś, może na odległość, ale byłam przy nim w sumie do samego końca. co Bóg złączył. Czasami to było takim powiedzeniem, które mnie bardzo nurtowało, bo powinnam wcześniej pewne rzeczy zrobić, ale no, człowiek łatwo się komuś ocenia stojąc z boku. Trzeba samemu przeżyć, by zrozumieć, jakie są dylematy kobiet żyjących z alkoholikami.
Lidia Socha, autorka powieści Zanim nadejdzie czas, jest dziś naszym gościem. Jakie będą następne części i jaki będzie ich tytuł?
Ja to podzieliłam w ten sposób, że miał być jeden tom, ale że rozpisałam się, bo ja to taka trochę gaduła jestem, a mi nikt nie przerywa, pisząc mi nie przerywał, więc się rozpisałam trochę. Więc pierwszy tom pozostał podzielony na dwie. To było wtedy, kiedy wydawałam własnym sumtem i to było pomimo wszystko bardzo grube.
Tomiszcze.
Tak. W momencie, kiedy Marcin Harski przyjął moją książkę do druku, od razu powiedział, że to trzeba będzie podzielić na trzy. Ja mówię, rób z tym, co chcesz, tylko mi wydaj. No, zgodził się. Dostałam faktycznie taką świetną opiekę, zarówno redaktorską, jak i korektorską. Obie dziewczyny zrobiły rewelacyjną robotę, więc trzy części będą tych pierwszych dwóch części. I to będzie tytuł Zanim nadejdzie czas.
Część pierwsza, część druga, część trzecia.
Tak, te wszystkie. Każda z tych części ma podtytuł. Pierwsza część, dzieciństwo i młodość. Druga, miłosne dylematy. Trzecia część, przeznaczenie. Żeby nie powiedzieć, że ja wyprzedzam fakty, ale no wiemy, czym się kończy bajka, prawda? No więc te trzy części to jest ta bajka. Potem zaczyna się życie. Myślę i mam nadzieję, że ta współpraca z wydawnictwem, nie powiem, będzie dalej funkcjonować, więc pójdzie do druku kolejna część, którą ja wydałam sama. Pewnie też zostanie podzielona na dwie części, bo to jest bardzo gruba książka. Resztę, co jest na razie u mnie w komputerze. I jest dość sporo napisane. Ja mam trochę takiej przerwy w pisaniu, ale ja naprawdę chcę to skończyć, bo tam jest jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia, zwłaszcza kiedy na swojej drodze spotkałam Pana Jezusa, tą całą pomoc, jaką uzyskałam od Matki Bożej. Tam jest naprawdę bardzo wiele do powiedzenia jeszcze. Także mam nadzieję, że ta współpraca z wydawnictwem, nie powiem, i z Marcinem Harskim będzie trwała dalej. Na razie będą tylko te trzy.
Lidko, piszesz książki, piszesz wiersze, ale też pomagasz innym, aby zachęcić tych, którzy piszą, do tego, by publikowali, otwierali się na świat. Jesteś inicjatorką literackiej groty, która co miesiąc odbywa się w Rzeszowie.
Kiedy wydałam książkę i zaczęłam szukać takiego literackiego świata rzeszowskiego, o którym nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego w ogóle jest. No raz udało mi się trafić w internecie na spotkania poetyckie. Wybrałam się tam, dzięki temu trafiłam do Resteku i tam zaczęło się rozwijać też takie inne moje zainteresowania, bo ja mam zawsze bardzo dużo pomysłów, tylko z realizacją tych pomysłów bywa różnie. I jednym z tych pomysłów było właśnie zorganizowanie takiego spotkania, które by promowało naszych podkarpackich...
Lokalnych twórców.
Tak, podkarpackich lokalnych twórców, zarówno w prozy, jak i poezji, muzyki. To nie jest takie łatwe zorganizować, wbrew pozorom, bo my nie mamy żadnych funduszy. To musieliśmy znaleźć coś takiego, gdzie by można było takie spotkania organizować.
No na szczęście udało ci się, bo
udało
masz szczęście
mi się
do
dobrych ludzi. Właśnie dzięki temu pomysłowi. Bo wpadłam na pomysł, żeby oprócz tej promocji pomagać ludziom w potrzebie. Wtedy mi się spodobał pomysł z zawieszonymi obiadami Tomka Friedlandera. Dla mnie to była po prostu rewelacja, że można pomagać w ten sposób. I zorganizowałyśmy właśnie takie pierwsze spotkanie tam w pubie spółdzielczym pod tytułem Poeci dla zawieszonych obiadów. I to było takie zarzewie, taki początek. Chciałam to pociągnąć dalej, nie wiedziałam jak, nie wiedziałam gdzie, no ale to jest właśnie, zawsze ktoś staje na naszej drodze po coś. Ja wtedy zorganizowałam takie spotkanie, to potem Tomek podał mi rękę. Zadzwonił do mnie i powiedział, że w grocie chcieliby organizować takie spotkania podobnego typu. No więc wybrałam się z Małgorzatą Matwi, naszą rzeszowską pisarką. Wybrałyśmy się tam we dwie z szefem tej restauracji. Doszliśmy do porozumienia i dokładnie za miesiąc, w maju, będzie druga rocznica jak literacka grota działa. I działa tak, jak sobie wymarzyliśmy, czyli zapraszamy różnych osoby. Pozwalamy, nieraz prowadzi Małgosia, nieraz ja, a nieraz po prostu pozwalamy tym gościom poprowadzić spotkanie po swojemu. To był mój pomysł, ale ja zawsze powtarzam, że to jest dzieło naszego RSTK-u, czyli Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury. I każdy z nas, każdy z naszych członków może zaprosić kogo chce, żeby móc reklamować, pomóc. Poza tym to jest też dla takich osób, które mało kiedy i gdzie występowali, może się krępują, duża widownia może być dla nich problemem. A tu jest taki fajny klimat. To jest taka niewielka salka. Tam się każdy czuje tak, jakby był u siebie w domu. No, niektórym to nawet wystąpić przed rodziną jest trudno. Ale tam jest tak, że się otwierają osoby. Przychodzą osoby, które nie należą do RSTK-u. Nawet dzięki tym spotkaniom już kilkoro dołączyło do RSTK-u. Mamy też tam tak zwany kwadrans poetycki, który pozwala każdemu poecie, który jest na spotkaniu, przeczytać swój jeden wiersz.
Co będzie działo się podczas tego najbliższego, w najbliższą środę?
Będą z Żołyni. Przystań poetycka. Piękna nazwa, strasznie mi się to spodobało. To są lokalni poeci pod właśnie nazwą Przystań poetycka. Oni są pod patronatem tej biblioteki żołyńskiej. Oni będą rządzić w najbliższą środę, 15 kwietnia w grocie, w tej naszej literackiej grocie. A za miesiąc, w maju, będzie ogólne spotkanie, takie rocznicowe, gdzie obie z Małgosią postanowiłyśmy zaprosić wszystkich byłych uczestników. Także mamy nadzieję, że się, no nie wiem ilu przyjmie zaproszenie, może nie każdy będzie mógł, ale mamy nadzieję, że może być tłoczno. Także, że przyjdzie jak najwięcej i że będziemy mogli powspominać te chwile, które mamy za sobą. To jest fajna rzecz. Myślę, że będzie pięknie.
Jak mogłabyś zachęcić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co ze sobą począć na emeryturze? Są po prostu samotni, opuszczeni.
No samotność to jest coś strasznego. Jeżeli każdy z was ma jakiekolwiek, choćby najmniejsze marzenie i pragnienie, to marzenie do niego, do ciebie nie przyjdzie. Ty musisz wyjść do niego i zacząć to spełniać. Naprawdę warto znaleźć ludzi, spotkać się z kimś, kto myśli podobnie, ma podobne zainteresowania, wyjść. I jest tych miejsc w Rzeszowie bardzo dużo. Są różne domy kultury, można tam podejść, zapytać się.
Kluby seniora.
Domy seniora, oczywiście. Pomimo wszystko warto wyjść do ludzi, a nie siedzieć tylko i wyłącznie w domu, bo to jest bez sensu takie siedzenie. Tylko, że trzeba najpierw zajrzeć w samą siebie, czy w samego siebie i zadać sobie to pytanie, o czym marzyłem, czy o czym marzyłam przez tamte lata i nie byłam, czy nie byłem w stanie tego wtedy zrobić, ale teraz przecież mogę. Przecież teraz mogę. Ja wiem, że nieraz no, są wnuki i tam nieraz się chce pomagać dzieciom i bawić wnuki, ale...
No to dobrze, prawda?
To jest pewno, że tak, ale to chyba nie jest do końca spełnienie marzeń, bo zawsze całe życie jesteśmy dla kogoś, więc teraz może na te ostatnie lata naszego życia może wreszcie będziemy troszkę dla siebie. Myślę, że warto
trzeba
też...
Trzeba nauczyć się być dla siebie?
Zadbać o siebie. Nie możemy być tylko i wyłącznie dla kogoś. Nie możemy być też tylko dla siebie. Dobrze jest, kiedy jest ta równowaga. I to jest wtedy najpiękniejsze. Ja staram się zawsze gdzieś wyjść, bo faktycznie, no, jak już nieraz mam takie wolne dni, gdzie nigdzie nie wychodzę na żadne spotkanie, kiedy sobie myślę, no wreszcie posiedzę sobie, może coś popiszę. Dzień, dwa. Już mnie nosi. Już mnie nosi. Ja tęsknię, bo na tych spotkaniach spotykamy się, nas jest naprawdę bardzo dużo ludzi, ale poznaję tyle ludzi, co ja przez te ostatnie, powiedzmy, 3 lata poznałam, to jest po prostu niewiarygodne. Tak wielu i tak wielu przyjaciół uzyskałam dzięki tym spotkaniom. Poza tym, jeżeli poezja czy książka, zwłaszcza poezja, bo książki to wielu ludzi lubi czytać. Z poezją już jest troszeczkę inaczej. Nie każdy rozumie poezję. Ja na przykład bardziej lubuję się w takiej poezji ludowej. takiej rymowanej. Moje wiersze są różne, są i białe wiersze, ale ja lubię takie wiersze, które od pierwszego słowa przemawiają, gdzie nie trzeba się zastanawiać, co też ten autor miał na myśli, które coś opowiadają. Taka ludowa poezja bardzo często właśnie taka jest. I to są nieraz naprawdę piękne wiersze. I poznałam kilku właśnie takich wspaniałych poetów. I ta też prosta poezja trafia do każdego, nawet do takich ludzi, którzy nie lubią. Nie lubią na przykład poezji. Ale jak wysłucha, okazuje się, że on całkiem fajny wiersz. No czyli jednak wysłuchał. Ta bardziej ambitna poezja, to już jest dla koneserów. Są piękne wiersze, ale nie każdy je potrafi zrozumieć. To już jest troszeczkę trudniejsze. Także no, po prostu trzeba poszukać i znaleźć coś, co kogoś interesuje, bo przecież nie wszyscy się interesują poezją czy literaturą. No, są to rękodzielnicy, lubią jakieś robótki, czy malarstwo, czy jakieś jeszcze inne rzeczy, może sport, z czego by nie. Ja chętnie bym na przykład poszła z kimś zagrać w tenisa stołowego, bo umiem, a nie mam za bardzo z kim. Skoro nie mogę jednego, to robię drugie. Myślę, że po prostu każdy powinien spróbować znaleźć, odnaleźć w sobie, zadać to pytanie, co by chciał robić i spróbować to robić, realizować.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia księgarni, której można znaleźć powieść Lidii Sochy, zanim nadejdzie czas.
Głównie można ją nabyć w księgarniach internetowych. Myślę jednak, że jak się wybierze ktoś do księgarni takiej zwykłej i tam poprosi o zamówienie książki, to taką też otrzyma. Czy znajdzie się ją na półkach? Nie wiem, nawet nie próbowałam chodzić po tych księgarniach, ale w internetowej bez problemu, w każdej chwili, w każdej wystarczy podać imię, nazwisko i tytuł, wystukać i wszędzie się pokaże książka.
Lidia Socha, seniorka, która na emeryturze realizuje swoje marzenia i pasje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.